Ojeńcie, która jest zawsze obecna i widzi wszystko. Jęta, zawsze obecna, widzi klątwę w postaci czegoś zamazanego, jak te dziwne stwory, które pływają w naszych oczach, pokręcone kawałki, żyjątka na wpół przezroczyste. I klątwa odtąd będzie się trzymać Jakuba tak samo jak białko trzyma się żółtka. Ale w gruncie rzeczy nie ma się o co martwić ani czemu dziwić. Patrzcie, oto więcej jest takich klątw dookoła, może drobniejszych, słabszych, bardziej byle jakich. Wielu ludzi ma je wokół siebie, niczym żelowate księżyce na zamarłych orbitach otaczających ludzkie serca. Ci wszyscy, którym się dostało, obyś strzezł, gdy ich fura wjechała w pole kapusty i jej koła porozgniatały dojrzałe już główki, albo te, które przeklął własny ojciec, bo chodziły w krzaki z parobkiem, albo ten w pięknie wyszywanym żupanie, co naraził się na przekleństwo własnego chłopa za dodatkowy dzień pańszczyzny, albo i tenże chłop, którego zwyzywała żona, gdy dał się okraść z wszystkich pieniędzy, czy gdy je wszystkie w karczmie przepił, jemu się też dostało, obyś zdechł. Gdyby umieć spojrzeć tak, jak jęta to widzi, zobaczyłoby się, że w istocie świat składa się ze słów, które raz powiedziane roszczą sobie odtąd pretensje do wszelkiego porządku. I wszystko wydaje się dziać pod ich dyktando, wszystko im podlega. Działa każde najpospolitsze przekleństwo, każde wypowiedziane słowo. Kiedy Jakub dowiaduje się o Cheremie kilka dni potem, siedzi tyłem do światła, więc nikt nie widzi wyrazu jego twarzy. Świece rzucają ostry blask na jego nierówny, kostropaty policzek. Czy znowu dopadnie go choroba, jak wtedy w Salonikach? Każe tylko przywołać Nachmana i do rana się modlą na stojąco. Obronnie. Palą świece, a w izbie robi się duszno i gorąco. Tuż przed świtem, gdy padają z nóg, Jakub wykonuje pewną tajemną czynność, po czym Reb Mordke wypowiada słowa równie potężne jak klątwa i rzuca je w stronę Lwowa. W kamieńcu zaś biskup Dębowski budzi się pewnego ranka i czuje, jakby jego ruchy stały się powolniejsze i wymagały teraz od niego więcej wysiłku. Nie wie, co by to miało znaczyć, lecz kiedy sobie uświadamia możliwy powód tej dziwnej, nieoczekiwanej niedyspozycji, zaczyna się bać. Jęta leży w szopie i ani nie umiera, ani się nie budzi. Izrael zaś, jej wnuk, chodzi po wsi i opowiada o tym dziwie ze strapieniem i lękiem, które uśmierzyć może tylko wódka. Przedstawia siebie zawsze jako dobrego wnuka, który całe dnie poświęca babce i przez to nie ma czasu na pracę. Niekiedy rozpamiętywanie tego przywodzi go do łez, a niekiedy do wściekłości. Wtedy się awanturuje. Ale naprawdę starą jętą zajmują się Pesele i Frejna, jego córki. Pesele wstaje o świcie i idzie do szopy, która w istocie jest przybudówką do chałupy, upewnić się, czy wszystko w porządku. Zawsze jest w porządku. Raz tylko zobaczyła, że na ciele starej siedzi kot, obcy kot. Przegnała go i teraz szczelnie zamyka drzwi. Czasami jęta pokryta jest jakby rosą, kroplami wody, tak na skórze, jak i na ubraniu. Ale ta woda jest dziwna. Wcale nie paruje i trzeba ją strząsać miotełką. Potem Pesele delikatnie wyciera twarz jęty. Zawsze waha się, zanim dotknie skóry babki. Skóra ta jest chłodna, delikatna, ale sprężysta. Czasami Pesele ma wrażenie, że cicho trzeszczy, czy może lepiej powiedzieć skrzypi, jak nowy but ze skóry, jak końska uprząż dopiero co kupiona na jarmarku. Raz Pesele, zaciekawiona, poprosiła matkę Soble o pomoc i delikatnie uniosły ciało, żeby sprawdzić, czy nie ma jakich odleżyn. Odciągnęły sukienki, lecz niczego takiego nie było widać. — W tym ciele nie krąży już krew — mówi Pesele do matki i przenika je obie dreszcz. Ale przecież to nie jest martwe ciało. Gdy go dotykają, powolny ruch gałek ocznych pod powiekami staje się szybszy. Nie ma wątpliwości. I jeszcze coś sprawdziła raz ciekawska Pesele, ale sama, bez świadków. Wzięła ostry nożyk i przecięła szybko kawałek skóry pod nadgarstkiem. Miała rację. Żadna krew nie popłynęła. Powieki jęty zadrgały jednak niespokojnie i z jej ust wydobył się jakby długo wstrzymywany oddech. Możliwe to? Pesele, która uważnie obserwuje życie zmarłej, jeżeli tak można to określić, widzi pewne zmiany, bardzo subtelne. Upiera się na przykład, opowiadając o tym ojcu, że jęta się zmniejsza. Tymczasem na zewnątrz czeka już zaspany ludek. Niektórzy szli tutaj cały dzień, inni zaś wynajęli izbę u kogoś ze wsi, bo jadą z daleka. Słońce wschodzi nad rzeką i sunie szybko w górę, rzucając długie, wilgotne cienie. Czekający grzeją się w jego ostrych promieniach. Potem Pesele wpuszcza ich do środka i tam mogą zostać jakiś czas. Najpierw stoją nieśmiało i boją się podejść do tego jakby katafalku. Nie pozwala im głośno się modlić. Mało to mają kłopotów? Więc stojący modlą się w milczeniu, zanosząc do jęty swoje prośby. Podobno spełnia te, które dotyczą płodności i niepłodności, jak komu odpowiada. Wszystkie, które mają związek z ciałem kobiety. Ale przecież przychodzą i mężczyźni. Mówi się, że jęta pomaga w sprawach beznadziejnych, gdy już się straciło wszystko. Tego lata, gdy Jakub Frank przemieszcza się ze swoją chawurą od wsi do wsi, gdy naucza i wzbudza tyle dobrych i złych myśli, do Korolówki przybywa najwięcej ludzi zobaczyć jego babkę. Na podwórku Izraela panuje bałagan. Do płotu przywiązane są konie, czuć zapach ich łajna, wokół pełno much. Pesele wpuszcza pielgrzymów grupkami. Niektórzy z nich to bogobojni Żydzi, biedota z okolicy i jacyś włóczędzy, co to handlują guzikami i sprzedają wino na kubki. Ale są również inni. Tych wiedzie ciekawość. Przyjeżdżają furami i zostawiają sobli ser, kurę czy kobiałkę jajek. I dobrze, to się należy ich rodzinie. Po gościach dziewczynki muszą wieczorem posprzątać, śmieci z podwórka wyrzucić, pozamiatać w przybudówce i zgrabić rozdeptaną ziemię na podwórku. Gdy pogoda deszczowa, sama sobla przynosi do jęty trociny i zasypuje nimi całą podłogę, by lepiej zbierało się błoto. Teraz, wieczorem, Pesele zapaliła świecę i układa na ciele zmarłej ręcznie dziane skarpety, dziecięce buciki, czapeczki, wyszywane chusteczki. Mruczy pod nosem. Na dźwięk skrzypnięcia drzwi wzdryga się nerwowo. To Sobla, jej matka, więc oddycha z ulgą. Aleś mnie, mamo, przestraszyła. Sobla stoi zdumiona. Co ty wyprawiasz? Co to jest? Pesele nie przestaje wyjmować z kosza skarpet i chustek. Wzrusza tylko ramionami. Co, co? Powtarza z przekąsem. U Majorkowiczów dziecko było chore na uszy i wyzdrowiało od takiej czapki. Skarpety są na bolące stopy i kości. Chustki właściwie na wszystko. Frejna stoi pod ścianą i zawija skarpety w kawałki czystego lnu, przewiązuje wstążeczką. Jutro te rzeczy sprzedadzą pielgrzymom. Sobla, od kiedy usłyszała o klątwie, wie, że to wszystko źle się skończy. Czy klątwa obejmuje też rodzinę przeklętego? Na pewno. Panicznie się boi. Kłuje ją w piersiach od jakiegoś czasu. Namawia Izraela, żeby się więcej nie mieszać w te religijne spory. Pozbyć się jęty. Czasami staje przy oknie, które wychodzi na cmentarz i wzgórza opadające aż do rzeki i zastanawia się, którędy będą uciekać. Największym przerażeniem napełniła ją historia Józefa z Rochatyna, którego znała, był tu z Jakubem zimą. Człowiek ten poszedł do synagogi i publicznie przyznał się do błędu. Wyspowiadał się ze swoich grzechów, wyznając wszystkie. Powiedział o łamaniu szabatu, o nieprzestrzeganiu postów, o zakazanych stosunkach cielesnych i o tym, że modlił się do Szabtaja Cwi i Baruchi, że odprawiał kabalistyczne rytuały, że jadł zakazane pokarmy, o wszystkim tym, co działo się tutaj, kiedy był Jakub. Sobli kręci się w głowie, zbiera jej się na wymioty ze strachu. Izrael, jej mąż, mógłby powiedzieć to samo. I skazano tego Józefa Rohatyńskiego na 39 rózek, ale to nic w porównaniu z resztą kary. Musiał rozwieść się z żoną, a swoje dzieci ogłosić bękartami. Został wygnany z rohatyńskiej gminy i nie wolno mu odtąd kontaktować się z Żydami. Ma się tułać po świecie aż do śmierci. Sobla podbiega do Mar Jenty i z wściekłością zrzuca skarpety i czapki na ziemię. Pesele patrzy na nią zaskoczona i zła. – Oj, mamo, mówi, ty naprawdę niczego nie rozumiesz.